Chciałbym też bracia i siostry przekazać serdeczne pozdrowienia z naszego zboru w Solcu Kujawskim. Bracia i siostry, ja się nawróciłem w 1986 roku. Pewne tutaj zdania, które padły, też są bliskie mojemu sercu. Też Pan wyprowadził mnie z takiej religijnej tradycji, w której tkwiłem. Był taki okres, kiedy w Kościele katolickim byłem lektorem Pisma, czytałem Pismo Święte w Kościele. I powiem wam, że po nawróceniu bardzo wiele tekstów Bożego Słowa mi się stały bardziej jasnymi. Kiedy czytałem w Kościele katolickim Boże Słowo, starałem się czytać je ładnie, przygotowywałem się wcześniej odnośnie tekstu, żeby się nie zająknąć, żeby dobrze wypaść. Często do mojej mamusi podchodziłem potem, no i jak było? Mamusia mówi, pięknie synu, żeś czytał. I wiecie, tak to wyglądało po prostu. Robiło się pewne rzeczy dla oka. Tak, i w wielu wypadkach brakowało tego serca właśnie. Mogę powiedzieć, że w ogóle właściwie tego serca nie było chyba. I po moim nawróceniu jednak teksty z Bożego Słowa, z Księgi Izajasza, Jeremiasza, proroków, Księg Mojżeszowych, bo w Ewangelii bardzo dużo rzeczy potem już tych słów zacząłem rozumieć. I potem sobie mówię, przecież ja to czytałem wiele razy. I bracia i siostry, był taki okres, kiedy za chłopaka zaangażowałem się bardzo mocno w sport, do tego stopnia, że z takiej małej miejscowości, w której mieszkaliśmy, Żabów, to jest taka nieduża wioska pegierowska, niedaleko Szczecina, dziś działacze podpatrzyli mnie w czasie grania i zaproponowali mi przeniesienie do Szczecina. I tam w krótkim czasie zacząłem dość dobrze błyszczeć na boisku. Trafiłem najpierw do takiej okręgowej reprezentacji województwa, później do kadry Polski i była przede mną dość świetlana kariera. W reprezentacji Polski juniorów byłem przez ponad 2 lata, jeździłem na zgrupowania, obozy i właśnie w tym mniej więcej czasie też uległem kontuzji nogi stawu skokowego i trochę ta kariera mi się zachwiała. W tym właśnie też czasie zrozumiałem, że muszę jakiś zrobić zawód, bo miałem skończone tylko ogólniak i chciałem jeszcze zrobić jakiś zawód. Zdecydowałem się, że pójdę na 2-letnie studium medyczne i tam właśnie nad tym studium poznałem, chodziłem razem z Karolem Głuszkiem do klasy i on jakoś może 2-3 tygodnie wcześniej poznał się już z ludźmi wierzącymi i zaczął mi opowiadać Ewangelię. I zaproponował mi, żeby przyjść na spotkanie biblijne i ja poszedłem na to spotkanie biblijne, potem na nabożeństwo i zacząłem tak chodzić na nabożeństwa, chociaż powiem wam, że świadectwo, które mi Karol składał, było przerażające wręcz. To nie było świadectwo miłosierdzia, ale to było świadectwo bardzo trudne dla mnie dzisiaj z perspektywy czasu. Co ty masz na ścianie na przykład, nie? Ja mówię, no mam wizerunek. Zdejmij go, bo to nie godzi się, żebyś ty się modlił do takich rzeczy. Nie? Ja mówię, jak to? No przecież ja całe życie, to było dla mnie coś tak ważnego. A on to mówi, zdejmij z tego, wiecie. I to takie było, ale mimo to Pan mnie pociągał do siebie i mimo tego jakoś nie byłem zrażony. Mówił na przykład do mnie, czy ci się to podoba, czy nie. Godzina w 10:30, ja jestem tutaj pod drzwiami, czekam na ciebie, bądź gotowy, jedziemy na nabożeństwo. Wiecie, kto może Karola trochę bliżej zna, to wie, że on jest do tego zdolny. Nawet by mnie związał chyba i mnie zawiózł ze zboru. I tak żeśmy po prostu razem rozpoczynali. Do tego dołączył Piotrek Wojciechowski, bo też razem żeśmy mieszkali w tym samym hotelu sportowym i tam wspólnie się modliliśmy o przyjęcie Pana Jezusa do naszego serca. To był właśnie hotel sportowy w Szczecinie, gdzie właśnie Karol tam nam świadczył. Myśmy potem w krótkim czasie przyjęli Pana Jezusa. Jeździliśmy na nabożeństwa. Ale powiem wam szczerze, że jeszcze tak nie miałem takiego przeżycia, takiego duchowego. Przyjąłem Pana Jezusa, świadczyłem Panu Jezusie, ale tak nie miałem jeszcze takiego przeżycia w swoim sercu. Chciałem coś odczuć, coś głębszego odczuć po nawróceniu, ponieważ wiele różnych rzeczy mówiono mi, że się dzieje z człowiekiem, kiedy człowiek się nawraca. Jedni płakali, drudzy się śmiali. Powiem wam, no różnie to było. Ja właściwie, kiedy modliłem się, oddając swoje serce Panu Jezusowi, ja niewiele czułem w swoim sercu. Chociaż wiem z perspektywy czasu, że i na tym polega zbawienie. Zbawienie się przyjmuje przez wiarę w Pana Jezusa, ale człowiekowi towarzyszą pewne doznania, pewne przeżycia. I powiem wam, musiałem uregulować swoją sprawę ze sportem, bo wiedziałem, że nie mogę jakby dwutorowo prowadzić życia, nie mogę dwóm panom służyć. Mecze odbywały się tylko w niedzielę, więc musiałem dokonać wyboru albo nabożeństwo, albo społeczność kościoła, albo po prostu robienie kariery sportowej. I wiecie, poszedłem, zdecydowałem się, że pójdę do tych działaczy sportowych, porozmawiam z nimi. Przepraszam, czy ja mogę trochę wody prosić, bo bardzo mi uschły usta. Usta mi zaschły, jakby tak. I poszedłem do tych działaczy sportowych i powiedziałem im, że wiem, co w życiu będę robił, że sport nie jest dla mnie przeznaczony, że chciałbym służyć Bogu. Wiecie, popatrzyli na mnie ze zdziwieniem i mówią: Mirek, przecież przed tobą jest kariera sportowa, ty jesteś kadrowiczem, ty w ogóle możesz daleko zajść w swoim życiu. Skąd to się u ciebie wzięło? Ja powiedziałem, ja wiem, jaki jest sens mojego życia. Ja wiem, co ja będę robił. Wiecie, na początku, zanim powiedziałem, że Bogu chcę służyć, to powiedziałem, że znalazłem sens swojego życia, znalazłem cel, a oni mnie ciągle wypytują, a co jest twoim celem? Co ty naprawdę chcesz robić w życiu? I wtedy im odpowiedziałem, że chcę służyć Bogu, chcę do Niego należeć, chcę Jemu służyć. I wiecie, oni powiedzieli potem, idź powiedz to prezesowi, to samo powiedziałem prezesowi. Poprosiłem tylko o kilka dni, żeby mi dali jeszcze możliwość mieszkania w hotelu sportowym, zanim sobie nie znajdę stacji. I wiecie, po tej całej rozmowie, kiedy już byłem po tym wszystkim, opuściłem ten budynek tego zarządu i wiecie co, ogromna radość wstąpiła do mojego serca. Ja już byłem człowiekiem zbawionym, ja wiedziałem, że Pan Jezus jest w moim sercu, ale wiecie, takie radości po raz pierwszy przeżyłem w swoim życiu. Żaden wygrany mecz, żadne zwycięstwo, żaden tryumf nie dało mi takiej radości, jakiej dało mi to, że jaką wtedy przeżyłem, że po wyznaniu imienia Pana Jezusa Chrystusa między ludźmi tego świata po prostu ogromna radość. I wiem, bracia i siostry, jak to jest bardzo ważne, żeby w różnych sytuacjach swojego życia nie zapierać się imienia Pana Jezusa. Ja to chciałem też do katechumenów, do takich właśnie, do was szczególnie powiedzieć, że wielokrotnie staniecie w obliczu różnych sytuacji, gdzie trzeba będzie wam wyznać imię Pana Jezusa Chrystusa. Jest odwaga, jaką Pan Bóg też daje do tego, ona skutkuje, owocuje ogromną radością. I tak jest też do dzisiaj, kiedy w pracy, gdziekolwiek jestem, staram się powiedzieć po prostu, że jestem człowiekiem wierzącym, że wierzę w Pana Jezusa, że Biblia jest gdzieś tam na stoliku, że każdy może to widzieć, że ja należę do Jezusa, nie zapieram się Go. To wiecie, to ma ogromny skutek, ogromny owoc po prostu w postaci radości. I oby Pan Bóg wam darował łaskę, żebyście zawsze z odwagą wyznali imię Jezusa Chrystusa. Z taką odwagą też i radością pojechałem do mojego domu. Tam napotkałem na duże trudności, ponieważ rodzice całkowicie nie zrozumieli tego, że ja chodzę do zboru, że pierwszy raz słyszeli, że Kościół ewangeliczny, to dla nich to było coś tak nowego, całkiem innego. Nie mogli tego zrozumieć, zaczęli płakać, zaczęli żalić się nade mną. Próbowali mnie w jakiś sposób przekupić, bo byli dosyć zasobni, więc co oni nie kupią, co oni nie zrobią, tylko zmień swoje myślenie. I wiecie, takie było to dla mnie bardzo trudne, bardzo ciężkie przeżycie. Wolałbym wtedy chyba doznać takiego bólu fizycznego niż tego cierpienia duchowego, patrząc na ból moich rodziców, na tatę, który nigdy nie płakał, a nade mną płakał jak małe dziecko, co ja też narobiłem. Wiecie, przez całe życie pokładał we mnie nadzieję sportowca, jeździł na mecze, oglądał moje zwycięstwa, a teraz po prostu wszystko się załamało. Powiedziałem mu, że już koniec, nie będzie mi widział na żadnym meczu. W tym wszystkim, kiedy tak oni ubolewali nade mną, po raz drugi przeżyłem spotkanie z Panem Jezusem, takie dosyć namacalne, w postaci ukojenia, jakie mi Pan dał do serca. Na jednej z takich modlitw w pokoju, gdzie oni tam płakali, żalili się nade mną, poszedłem na ustronne miejsce, modliłem się i prosiłem: Panie, daj mi pokój, żebym to mógł przeżyć. I wtedy po raz drugi tak bardzo doznałem po prostu pokoju i wiecie, takiego innego spojrzenia na moich rodziców. Do tej pory moja miłość do nich była taka bardziej, wiecie, egoistyczna, samolubna. Przyjeżdżałem raz na tydzień, przywoziłem rzeczy do prania, brałem pieniądze od rodziców, wyjeżdżałem i to takie to życie było. Byłem niby ułożony, niby dobrze wychowany, ale bardzo wielki egoista. A tutaj okazało się, że Pan dał mi inne oczy na to wszystko, że zacząłem naprawdę rozumieć, co to znaczy miłość do rodziców. Wiecie, to Bóg daje taką miłość do serca. Tylko człowiek nie jest w stanie po prostu sam tej miłości wykształtować, chociażby nie wiadomo jak próbował, to miłość po prostu się ma albo się nie ma. To jest miłość Boża wstępująca z góry. Oni płaczą, oni się żalą, a ja po prostu z wielką litością i taką miłością patrzyłem na nich i mówię: Boże, to jest ta miłość właśnie. I w pewnym momencie też mówię do mojego taty, mówię rodzicu, mówię: słuchajcie, to ja, Ja mogę nawet się spakować na jakiś czas, wyjechać z domu, żebyście nie musieli tak cierpieć. I tak też się stało, wiecie. Oni chyba nawet byli w tym takim szoku, w takim tym, oni chyba nie wiedzieli, co mówią. Tata dał mi pieniądze, ja pojechałem do Szczecina, do pastora Dziadkowca. Od tego czasu zaprzyjaźniliśmy się. Właściwie jego dom był dla mnie takim moim domem właściwie. Tam spędzałem bardzo dużo czasu od samego początku. Dużo przeżyć miałem osobistych z bratem Dziadkowcem, dużo takich przeżyć, doznań, aczkolwiek też i dużo takich było momentów, nie powiem, których mnie wychowywał srogo. Kto go zna, to wie, że nie szczędził napomnień, nie szczędził słów, które nie jeden by się ugiął i padł. Natomiast jakoś dziwnie Bóg mnie podtrzymywał w tym wszystkim, zachował mnie. Ja po prostu jestem Bogu wdzięczny, że mimo tych słabości różnych, jakie też on miał, był człowiekiem Bożym, prowadził życie święte i ja po prostu wiele mu zawdzięczam. I powiem wam szczerze, że właśnie też, właśnie to była taka moja edukacja też, można powiedzieć, bardzo duża wtedy od tego czasu. Ale tak jeszcze idąc dalej, chcę tylko powiedzieć to, że jakiś tam czas upłynął i moi rodzice zaczęli inaczej na to wszystko patrzeć. Moja mama przyjechała na chrzest, który się odbył pół roku później. Przeżyła to, zobaczyła, że to jest całkiem coś innego, że to jest takie inne, fajne. Słowo Boże było zwiastowane. Moja mama po 20 latach zaczęła chodzić do zboru. Jest we wspólnocie zielonoświątkowej w Kostrzyniu, bo tam się przeprowadzili. I powiem wam, że już od 2 lat uczestniczy w nabożeństwach. Co niedzielę jest na nabożeństwach. Rano, jak jestem u rodziców, mama 7 rano czyta Biblię, układa sobie z różnych psalmów, układa sobie jakieś przemówienia Boże, które Bóg do jej serca mówi. Naprawdę przeżywa społeczność z Bogiem i myśli na temat chrztu właśnie też i mówi, ma 79 lat w tej chwili i właśnie mówi, że Mirek myśli na temat chrztu. Oby Pan jeszcze dał jej czas i oby mogła ten chrzest przyjąć. Bracia i siostry, później tylko tak krótko powiem, poszedłem do wojska. To jest bardzo ważne. To jest dla mnie jako pół roku byłem dopiero w zborze i nie chciałem kombinować. Brat mi proponował, który jest chirurgiem, proponował mi, że mnie zamknie w szpitalu, że mnie nałoży gips od góry do dołu. Wiecie, co on by nie zrobił ze mną. A ja mówię, słuchaj, ja i tak tam pójdę. Do 28 roku życia to oni mi tak złapią i będę musiał do tej armii pójść. Tak czy inaczej. A ja wolę iść, jak mam 21 lat niż 28. I powiem wam, poszedłem do tej armii z taką wielką, z takim misją. Byłem od samego początku przekonany, nie z jakimś upodobaniem ja tam szedłem, ale z jakąś poczuciem misji, że jako człowiek już wierzący będę po prostu tam mógł służyć Bogu. I wiecie, to się stało. To był niesamowity czas, kiedy Bóg mnie prowadził właśnie w tej armii. Od początku, kiedy wszedłem już do tego wojska, przekroczyłem te koszary. Od początku wiedziałem o jednym. Musi być przede wszystkim modlitwa w moim życiu, bo jak nie będę się modlił, to nic się nie stanie, nic się nie dokona. I już od 5 rano byłem w toalecie, na początku w toalecie. Potem już miałem jakiś tam magazynek z czasem, ktoś mi dał, a potem już po roku wojska nawet mi dali całą salę wykładową. Wiecie, miałem tylko dla siebie. Mogłem ludzi przyprowadzać, mogłem ludzi świadczyć. I przez ten okres 2 lat naprawdę wielu, wielu żołnierzy usłyszało Boże Słowo. Kilka osób się modliło, przyjęcie Pana Jezusa do swego serca. Powiem wam, miałem naprawdę wiele radości. Nie był to czas, w którym musiałem chodzić za ludźmi, oni sami przychodzili. Wiecie, ja bym tak bardzo chciał, żebyśmy takie rzeczy przeżywali. Żeby nie latać za ludźmi dzisiaj, ale żeby to oni przychodzili i się pytali. Ja to miałem tam. Po prostu przychodzili i mówili, powiedz mi to, powiedz mi tamto. I jak te się rzeczy mają, jak tamte się rzeczy mają. Ja się obawiałem żołnierzy, że oni mi zrobią krzywdę, że będą mnie prześladowali. A tu bardziej się okazało, że to takie przykrości spotkały mnie od oficerów. Oficerów, z którymi było bardzo różnie. W latach 80. jeszcze wielu przyjeżdżało z Rosji, byli po szkoleniach, byli wypłukane, mieli te umysły, mieli po prostu ideologicznie komunistami, takimi ideologicznymi w myśleniu. I oni nie mogli zdzierżyć po prostu Bożego Słowa. W związku z tym był taki jeden, który mi ciągle wyrzucał Biblię do śmieci. Robił apele mundurowe i po prostu publicznie nie tylko mi wyrzucał Biblię, ale książeczki katolickie wyrzucał chłopakom do śmieci. I wiecie, myśmy po prostu publicznie też bardzo tak ostentacyjnie podchodzili do tych śmietników i te Biblię sobie wyjmowali i kładli z powrotem na półkę. A oni nam co chwilę wyrzucali je do śmieci. To myśmy z powrotem je kładli sobie na półkę. I tak to było. Wiecie, to nie były czasy, kiedy oni mogli żołnierza jakoś tam, już, bo to już był trochę już był odwilż. Już 80. lata, już nie mogli nic więcej zrobić. Oni mogli mi wyrzucić tą Biblię, a ja sobie położyłem na półkę i to było takie kotek i myszka. Oni wyrzucali, ja brałem z powrotem. I później na poligonie, na jednym z poligonów, też mi zabrał kiedyś taki porusznik Biblię. I wiecie, to miałem takie przeżycie, że jak Pan Bóg cudownie prowadzi i przez różnych ludzi też działa i nawet przez ludzi niewierzących, tak sobie pomyślałem, kto tutaj na tym poligonie jest najważniejszy. I ktoś mi powiedział, że taki pułkownik Wiaderny jest najważniejszy. Poszedłem do tego pułkownika Wiadernego pożalić się po prostu na tych poruczników, że oni mi zabierają ciągle Biblię. No i wchodzę do namiotu, a on taki staruszek, już myje nogi w wannie, pamiętam to dzisiaj, taki patrzy na mnie i mówi, a co ty tu, synku, robisz do mnie? Wiecie, to była szycha na tamte czasy, a ja po prostu szeregowy wchodzę sobie do namiotu i pytam się, i tak staję przed nim, a chcę się pożalić. On mówi, porucznik zabrał mi Biblię. A on mówi do mnie, ale powiedz mi, bo ja nie wiem, o co ci chodzi. Mówi, jaka, co to za Biblia jest? Ja mówię, co ty, pułkownik nie wie, co to jest Biblia? No mówi, co to Biblia jest? Ja mówię, no to jest Biblia, to jest Boże Słowo. I zacząłem mu tam mówić z Bożego Słowa. Wiecie, on zaczął słuchać. Ja mówię, że też w Biblii jest napisane, żeby się modlić o władzę. Ja się modlę o władzę, modlę się o pana pułkownika, modlę się o tych poruczników, oni mi Biblię zabierają ciągle. I on, wiecie, taki był poruszony tym i wziął buty, nałożył i mówi, do synku, chodź ze mną. I szedłem przez całe poligony, tam były ogromne, były te namiotów, było bardzo dużo, wiecie, ja z nim u jego boku idę sobie, wchodzimy tam do tego namiotu. Ja tam nie byłem, tylko mi pisarz opowiadał i on tak się pooglądał i mówi, panie poruszniku, co to za książka tam leży? On mówi, Biblia. Właśnie zabrałem szeregowi Kuntowi, bo właśnie niedozwolona literatura i tyle. On mówi, wiesz co, to oddaj mu to szybciej, bo on ci tym nic nie zrobi. I powiem wam, wiele miałem takich doznań, wiele takich przeżyć z tamtego okresu czasu i powiem wam naprawdę, Bogu jestem wdzięczny, że wszystko, co się dzieje w życiu ludzi wierzących, jest, ten werset mi bardzo mocno w sercu zapadł, że Bóg współdziała ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują. I tak przez ten okres pozwolił mi przejść bardzo szczęśliwie. I do dzisiaj jakoś tak łaska Boża jest w moim życiu. I chciałbym wam też, bracia i siostry, dzisiaj powiedzieć tak kilka takich bardzo łatwych, prostych rzeczy. To są rzeczy, które są w moim sercu też i ta pieśń, którą śpiewaliśmy, ona mówiła bardzo o pociesze, mówiła o radości, mówiła o tym, żeby naprawdę w różnych niedolach skłaniać swoje kolana do Boga i szukać Pana, żeby szukać Jego łaski, żeby szukać tego pocieszenia u Pana. I ja chciałem właśnie dzisiaj też mówić na temat tej radości Bożej. I tak z Izajasza proroka czytam, bardzo się będę radował z Pana, weselić się będzie moja dusza z mojego Boga, gdyż oblógł mnie w szaty zbawienia, przyodział mnie płaszczem sprawiedliwości. Bracie, siostry, to jest fundament naszej radości. Dzisiaj tak przeżywamy w różnych kościołach, ludzie chcą doznań, chcą przeżyć w swoim życiu, nie wiem, chcieliby czegoś, ale nie bardzo też wiedzą czego, no. Ponieważ gdzieś tam słuchają, że takie wielkie rzeczy się dzieją, jakieś nowe rzeczy się dzieją. Natomiast, bracia i siostry, odwieczna prawda jest taka, że jest źródło radości zbawienia. Źródło radości zbawienia. To źródło wypływa z krzyża. To źródło wypływa tam, gdzie Pan Jezus oddał życie za nas, na Golgocie. I chociażby nie wiadomo, jak człowiek szukał radości, szukał pocieszenia, może je znaleźć tylko na Golgocie. Tam się rozpoczyna, to jest to źródło naszej radości. To jest nasz Pan, to jest nasz Bóg. To jest ten, który został ukrzyżowany dla naszego zbawienia, który cierpiał za nasze grzechy. I bracia i siostry, chociaż Izajasz i wielu innych proroków żyło w trudnych czasach, w ciężkich czasach, kiedy byli też prześladowani za to, co głosili, ale jednak mogli się ostać, dlatego że źródłem ich radości był Bóg. Że źródłem ich radości był Pan, który oblógł mnie w szaty zbawienia, przyodział mnie płaszczem sprawiedliwości. I bracia i siostry, ta radość wypływa stąd, że myśmy byli naprawdę niegodni Bożego wejrzenia, niegodni łaski Bożej, niegodni. Jeśli ktoś myśli sobie, że zasłużył na zbawienie, jest w bardzo dalekim błędzie. Człowiek zasługuje na potępienie, człowiek zasługuje na piekło wieczne, a z łaski Boga stał się zbawiony. Z łaski Boga stałem się dzieckiem Jego. Że to Pan Jezus mnie, nieczystego człowieka, oczyścił swoją krwią i, bracia, oczyścił i okrył mnie swoją sprawiedliwością. Swoją sprawiedliwością. I to jest źródło mojej radości. Oczyszczony, obmyty z moich win i okryty Bożą sprawiedliwością. To jest radość. To jest radość, że ja mogę dzisiaj powiedzieć, nie ma potępienia dla ciebie, bracie i siostro, jeżeli żyjesz w Chrystusie. Nie ma już więcej potępienia, nie ma dla ciebie oskarżenia, bo któż będzie oskarżał wybranych Bożych? Przecież Jezus cierpiał, Jezus zmartwychwstał. On dzisiaj siedzi po prawicy Boga i wstawia się za nami. Bracia i siostry, to jest wielka rzecz. Być odkupionym, być zbawionym, być okryty sprawiedliwością Bożą. Być bezpieczny w Panu Jezusie Chrystusie. I chcę powiedzieć, bracia i siostry, że to dalej nas prowadzi do tego, co my przeżywamy bardzo często w czasie, kiedy obchodzimy też pamiątkę. Obchodzimy pamiątkę, będziemy też obchodzili już niedługo pamiątkę śmierci Pana Jezusa Chrystusa, gdzie powiedziane jest w liście do Koryntian, ten tekst jest odczytywany bardzo często w naszym życiu i on właśnie jest związany z przeżywaniem naszego zbawienia, z radością naszego, z przeżywaniem tego zbawienia, z radością, w radości właśnie. Niechże więc człowiek samego siebie doświadcza i tak niech je z chleba tego i z kielicha tego pije. I to jest właśnie to źródło naszej radości. Niechaj człowiek sam samego siebie doświadcza. Wiecie, tutaj padło bardzo ważne stwierdzenie w czasie tych świadectw, gdzie siostry powiedziały, mam dość mówić komuś do ucha grzechów. Mam dość mówić komuś do ucha grzechów. To nie jest droga Boża. Człowiekowi Pan Bóg dał łaskę. Doświadczaj samego siebie. Wypróbuj samego siebie, czy ty trwasz w wierze, czy Jezus mieszka w twoim sercu. Ty sam musisz doświadczać swoje drogi. Ty sam musisz zbadać swoje serce przed Panem. I wiecie, to jest sprawowanie tego cennego zbawienia z radością. Nie, że ja muszę teraz się zbadać, że ja muszę się doświadczyć, ale to Pan daje tą łaskę. Zbadaj się, doświadcz się, abyś był czysty przed Bogiem, żebyś był godny Jego Królestwa, żebyś był godny Jego Ewangelii. Zbadaj się, doświadcz siebie samego. I tu, bracia i siostry, takie przeżycie, jakie miałem też na początku mojej wiary. Chodziłem do zboru już jakiś czas. I wiecie co, Karol, jak go znacie, on miał taką, tak jak i mnie, taki Piotrka, on miał taką zdolność przyprowadzania ludzi do zboru. Jakoś tak mu wychodziło to. I wiecie co, w jakimś tam momencie ja też chciałbym być taki jak może on czy i jemu podobni, żeby z taką łatwością przyprowadzać ludzi do zboru. Wiecie, byłem kiedyś na nabożeństwie, siedzę na nabożeństwie czwartkowym, jest mi bardzo dobrze na duszy, za chwilę będziemy śpiewać, za chwilę będziemy wielbić Boga, a tu Karol popsuł mi humor. Bo przyprowadził po raz kolejny jakąś osobę do zboru. Wiecie, zamiast się cieszyć, to ja zacząłem się w swoim sercu martwić tym, dlaczego jemu się udaje, a mi nie. I wiecie, to powstała taka w sercu gdzieś głęboko zadra. Jakaś mnie opanowała złość, jakaś zazdrość. Dlaczemu jemu się udaje, a mi nie? Bracia i siostry, to są doświadczenia, to są przeżycia, które być może były czy będą waszym też udziałem. To są doświadczenia, które przeżywacie wy w swoich sercach, a Bóg to widzi. I wiecie, kiedy zaczęło być czytane Boże Słowo, to poczułem po prostu w swoim sercu ogromne oskarżenie. Takie Słowo Boże przeniknęło moją duszę bardzo głęboko. I po prostu zobaczyłem, że Bóg widzi moje serce jak na dłoni. Wiecie, strasznie z tego powodu cierpiałem po nabożeństwie. Nawet taka Ania Łodyga tutaj przyjeżdża do waszego zboru. Ona podeszła do mnie po nabożeństwie i mówi, jesteś taki blady. Mówi, na początku byłeś taki szczęśliwy, a nagle zbladłeś. Ja mówię, blady jestem? Ja mówię, no blady jesteś, co się z tobą dzieje? I wiecie, 3 dni, może 4, może 5 mnie to tak trzymało. Ja nie mogłem się otrząsnąć. Wiecie, naprawdę, kiedy zobaczyłem, jak święty jest Bóg, to takie przeżycie, a jak bardzo splamione i zbrudzone jest moje serce. Że to gdzieś głęboko było we mnie. I ja jestem Panu Bogu wdzięczny za to, że On z tej głębokości serca, gdzieś bardzo skrycie było to umiejscowione, wiecie, jak najlepszy chirurg, po prostu wyciągnął to gdzieś z mojego serca. Wyrwał to z mojego serca. Było też poprzedzone to wyznaniem, ukorzeniem się, między innymi też przed Karolem, kiedy powiedziałem mu, słuchaj bracie, ty nawet nie wiesz, co ja o tobie myślałem na nabożeństwie. On tak, a co? No mi nieważne co, ważne, żebyś lepiej nie wiedział co. Ale ja chcę cię przeprosić po prostu za to, co ja tobie zrobiłem, co ja o tobie myślałem. Przepraszam cię i proszę przebacz mi. Jak mi nie przebaczysz, to ja stąd nie pójdę. I on mówi, Mirku, ja ci przebaczę. Myśmy się przytulili. I ja po takim poczuciu przebaczenia, takim byłem już wtedy już taki pewny tego, przyszedłem do siebie Wiecie, padłem na łóżko, byłem tak wyczerpany duchowo. Padłem na łóżko i spałem do rana, było to popołudnie. I rano, kiedy się obudziłem, czy najbliższe dni, najbliższe godziny i dni pokazały, że moje serce jest wolne. Że jestem człowiekiem nowonarodzonym, że jestem człowiekiem odrodzonym. Że nastąpiła wielka przemiana w mojej duszy. Że Bóg dał mi nowe serce, że zabrał to przewrotne i zepsute, a dał to nowe. I wiecie, od tego też czasu, gdzieś w moim sercu zawsze była ta myśl, nie chce człowiek samego siebie doświadcza. Od to był taki moment, który mi pokazał, nie możesz sprawować zbawienia w inny sposób, tylko poprzez to wdzięczność Panu Bogu za okazaną łaskę, sprawuj w bojaźni Bożej to zbawienie. Po prostu doświadczaj samego siebie. Czy Pan Jezus jest w tobie? I powiem wam, wiele takich rzeczy przychodzi mi też na myśl. Pamiętam taką sytuację, kiedy byłem w jednym ze zborów, dużych zborów tu w Polsce. Szedłem na nabożeństwo, ja patrzę gdzieś, może jeszcze było dobre koło może 100 metrów do zboru, a idzie dwóch ludzi i się kłóci. Kłóci się. I wiecie, tam prawdopodobnie chodziło o przyjście Pana Jezusa, bo jeden mówi, ty nic nie wiesz, ty się nie znasz, ty jesteś w błędzie, bo przyjście Pana Jezusa będzie przed uciskiem. A on mówi, nieprawda, bo przyjście Pana Jezusa będzie po ucisku i ty jesteś w błędzie. I w ogóle to ty się nie znasz, to ty się nawróć. I wiesz co, ja powiem, to wierzący ludzie idą na nabożeństwo i się kłócą. Ja mówię sobie tak, no to teraz człowiek, jak to? No oni się nie zbadali ani nic, idą na nabożeństwo i co, oni będą wielbić Boga, podnosić ręce? Wiecie, to był zbór akurat zielonoświątkowy. Ja myślę, że im nie było, przepraszam bardzo, ale czasami mechanicznie pewne rzeczy robimy, podnosić ręce do Pana i wielbić Boga, kiedy w sercu mogła być, po prostu przed chwilą się kłócili, przed chwilą coś do siebie mieli. Natomiast za chwilkę z wielką łatwością podnosi się ręce do Pana, a ktoś na to patrzy i mówi, ale to są duchowi bracia, jak oni się kochają. A wiecie, bracia i siostry, oni się przed chwilą kłócili. Oni się kłócili i oni to się kłócili o sprawę doktrynalną, która właściwie nie ma większego znaczenia co do naszej nadziei, naszej wieczności, a potrafili zrobić z tego taki wielki problem, że oni wręcz zarzucali sobie, że jeden drugiemu, że on się nie zna, że on błądzi, że ten się powinien nawrócić. On mówi, ty się powinieneś nawrócić. I się przychodzili do zboru i ja nie wiem, myślę, że zbadali jednak swoje serce, jak tam weszli. Może zanim zaczęli się modlić, może zawołali do Pana i poprosili, Boże, przebacz nam naszą głupotę, żeśmy się o taką rzecz kłócili. Wiecie, przyjechał kiedyś do mnie taki brat, a wiecie skąd przyjechał? Z samego Rzeszowa. Przyjechał na dwa dni, to jest taki mój też bliski przyjaciel i on miał usłużyć w zborze. Wspólnie ze swoją żoną pracują od dawna i służą Panu i nie wiem, co się stało, że w poranek niedzielny się ze sobą pokłócili. Nie wiem, dlaczego akurat ten poranek niedzielny się pokłócili. Coś tam ze sobą, jakieś zdanie wymieniali. I wiecie, przyjechał z samego Rzeszowa, żeby usłużyć. I już wszyscy są na dole, prawie zbliża się 10 godzina. My siedzimy wszyscy, prawda, ja teraz nie wiem, co się stanie, bo jego nie ma. On nie wiem, gdzie on jest, zniknął. I tak zaczęło mnie to martwić. Mówię sobie, no przyjechał z tak daleka, żeby też usłużyć i co to teraz, pokłócił się z żoną i co, nie będzie usługiwał? I w końcu na ostatnią chwilę przyszedł. I wiecie, skruszony, taki naprawdę pokorny i do żony, i do zboru, i z takim sercem skruszonym powiedział, przebaczcie. Nie mógłby powiedzieć kazania. Nie mógłby Bogu nie mógłby usłużyć wierzącym. Kto naprawdę się zbada, kto się doświadczy, tego Pan błogosławi w swoim sercu. Nie wiem, dlaczego tak jest, że często nawet w najbardziej zgodnych małżeństwach cały tydzień jest dobrze. Przyjdzie poranek niedzielny, diabeł sadza swoje palce między małżonków. Nie wiem, dlaczego akurat tą niedzielę. Być może dlatego, żeby uczynić zamęt, żeby odebrać pokój wierzącym ludziom, żeby odebrać błogosławieństwo. Ale on tak działa. Dlatego, bracia i siostry, jakże bardzo ważną rzeczą jest, żebyśmy to drogocenne zbawienie z radością, z bojaźnią, ale z radością, z wdzięcznością sprawowali, badając naprawdę swoje serca przed Panem. Wiecie, źródłem naszego zbawienia, chcę teraz jeszcze takie jedno miejsce przeczytać, jeszcze z Ewangelii Łukasza. To jest takie dla mnie bardzo piękne słowo. Ewangelia Łukasza. Mówimy o tej pociesze, o tej radości, skąd mamy ją czerpać. właśnie z Bożego Słowa, bracia i siostry, mamy czerpać Bożą radość. To zbadanie się, to zbadanie to nic innego, jak pozwolić Bogu spenetrować swoje serce, swoje życie. Bo Słowo Boże jest skuteczne, ono przenika, tylko my Bogu na to nie pozwalamy. Nasza duma na to nie pozwala, nasze ego na to nie pozwala. Ostatnio moja mamusia mówi, że było członkowskie zebranie w zborze, wiecie co? I ona siedziała sobie, przepraszam, to miało być zebranie członkowskie. I było już skończone nabożeństwo i ktoś z braci powiedział mojej mamie, że ma iść na górę na obiad. Ale ona chciała sobie jeszcze porozmawiać z innymi wierzącymi. No i siedzi dalej, oni już mają rozpocząć zebranie członkowskie, a ta moja mama siedzi. No i w końcu taka siostra w swojej takiej gorliwości mówi, Krysiu, opuść to pomieszczenie, bo my tu mamy członkowskie. I moja mama mówi, wiesz co, jak ja się poczułam? Jak ja się uraziłam tym, przecież ona mogła mi to inaczej powiedzieć, czy ona musiała mnie tak powiedzieć i to taka przyjaciółka, co się zajmuje też moją mamą, ona sobie uzurpowała prawo, że chociaż już ma, sprawuje tą duchową pieczę, to może publicznie przed zborze powiedzieć, no to Krysiu, no to ty tu masz członkowskie, no to opuść teraz to. No ja miałem trudną rozmowę z moją mamą, bo mówię, co porazi się teraz, co nie będzie chodziła do zboru, no jak to w końcu, mówię, mama. Mówię, to tylko, czy w kościele katolickim miałaś takie, tak mi przyszło, czy miałaś w kościele katolickim takie problemy? No nie. A widzisz? A tu będziesz miała. I naprawdę, bracia i siostry, to tak jest, że nie było tych problemów. Ja sam sobie przypominam, szedłem, siedziałem sobie w ławeczkę, zaśpiewałem, wyszedłem, żadnego problemu. Wszyscy się pięknie uśmiechali. Mówię, mamusiu, tutaj wychodzi natura człowieka. Nie obrażaj się na to. Patrz na Pana Jezusa, staraj się Bogu podobać, staraj się społeczność z tymi, którzy też tam bardzo są gorliwi w zborze i szukają. Wiecie, i tak rozmowa fajnie się potoczyła. I mama mówi, ale ty mnie, synu, rozumiesz, prawda? Ja mówię, tak, mamusiu, cię rozumiem. Ja bardzo dobrze cię rozumiem. No. I wiecie, i tak fajnie to, że to tak właśnie się dzieje. Takie rzeczy się dzieją. I chcę teraz przeczytać jeszcze z takiego 10 rozdziału, 20. Pan Jezus też się rozradował w Duchu Świętym. Wiecie, to jest jedno z nielicznych miejsc naprawdę w Piśmie, gdzie jest pokazane o radości naszego Pana Jezusa Chrystusa, że On się rozradował, On się czymś bardzo ucieszył. A czym się rozradował? W Duchu Świętym i rzekł, wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Zaprawdę, Ojcze, bo tak się Tobie upodobało. Wszystko jest mi przekazane przez Ojca mojego i nikt nie wie, kto to Syn, tylko Ojciec. A kto Ojciec, jak tylko Syn i ten, komu Syn zechce to objawić. I zwróciwszy się na osobności, rzekł do uczniów i rzekł, błogosławione oczy, które widzą, co wy widzicie, powiadam wam bowiem, iż wielu proroków i królów chciało widzieć, co wy widzicie, a nie ujrzeli, i słyszeć, co wy słyszycie, a nie usłyszeli. I bracia i siostry, czy to nie jest źródło naszej radości, że my jako zbawieni ludzie możemy dzisiaj widzieć chwałę naszego Pana Jezusa Chrystusa? My dzisiaj nie mamy żadnych wątpliwości, że nasz Pan zmartwychwstał, że nasz Pan jest Synem Boga Najwyższego, że my możemy to widzieć w naszych sercach, że to Słowo Boże cudownie zajaśniało w naszym życiu i zdjęło zasłonę z naszych serc. To nie uzurpuje, to nie daje nam prawa do narzekania, albo ten świat tak jest zły. Nie narzekaj, a więcej głoś. Ja to mówię do siebie, nie narzekajmy, a więcej głośmy, bo myśmy mieli zakryte oczy, myśmy postępowali głupio i haniebnie, ale Pan Jezus Chrystus otworzył nam oczy. To jest objawione nam w duszy naszej, w sercu naszym, tego byśmy sami z siebie nigdy nie doszli. List do Koryntian mówi, drugi rozdział, czwarty rozdział drugiego listu, że Pan przez Słowo stworzył niebiosa, stworzył ziemię i przez to samo Słowo wypowiedziawsze do Twojego serca trafił i zajaśniało Ci poznanie Syna Bożego, że widzisz Jego chwałę dzisiaj. I to jest źródło naszej wielkiej radości. To jest antidotum na wszelkie trudności, na wszystkie zniechęcenia, na wszelkie troski. To cieszyć się ze zbawienia, to oglądać w swoich sercach chwałę Pana Jezusa Chrystusa. Ponieważ wielu królów i wielu proroków chciało widzieć, co wy widzicie, a nie widzieli. Bracia i siostry, czy to nie jest dla nas ogromną radością, że to, co oni nie ujrzeli, nam jest dzisiaj dane przez Ducha Świętego widzieć? Widzieć Jezusa, widzieć Jego chwałę. Tak naprawdę to diabeł walczy o to, żeby człowiekowi nie zajaśniało poznanie chwały Bożej, jaka jest na obliczu Chrystusa. Wiecie, z tym diabeł walczy najbardziej. Ty sobie myśl o Jezusie, co chcesz, ale nie myśl, że jest Bogiem. Jezus jest Bogiem. Jezus jest Bogiem. I diabłu zależy na tym, żeby zasłonić Ewangelię, żeby człowiek nie ujrzał tego, że Jezus jest Bogiem. Że na Jego obliczu jest chwała Boża. I dlatego, bracia i siostry, to jest cudowna radość być zbawiony i widzieć chwałę naszego Pana Jezusa Chrystusa, być uczestnikiem tej cudownej Bożej mądrości. Królowa z południa stanie na sądzie wraz z tym pokoleniem i spowoduje ich potępienie, gdyż przybyła z krańców ziemi, by słuchać mądrości Salomona, a oto tutaj więcej jeszcze niż Salomon. Ja tak mówię, że czasami wierzący brat modlił się, że gdzieś po lasach, gdzieś w domkach, do dzisiaj są jeszcze pomniki, miejsca zaznaczone, gdzie wierzący ludzie się potajemnie spotykali, przemierzając i 20, i 30 kilometrów, żeby spotkać się ze sobą, aby posłuchać mądrości Bożej. To jest wielka radość. Królowa z południa poczytała sobie za największy zaszczyt i radość słuchać Salomona. Czy ty dzisiaj, bracie i siostro, ilekroć przychodzisz na zgromadzenie, poczytujesz to sobie za ogromną radość słuchać mądrości Bożych? Tutaj coś więcej niż Salomon. Doceńmy to, ponieważ Jezus jest źródłem, skarbnicą wszelkiej mądrości i poznania. I tak, bracia i siostry, chcę dążyć do końca i powiedzieć jeszcze, że źródło naszej radości ma miejsce tu na ziemi, w naszym zbawieniu, w naszym odkupieniu, w naszym widzeniu Pana, w naszym cieszeniu się społecznością z Nim i słuchaniu tej Bożej mądrości, która spływa na nas z góry. Ale ta radość jest także naszym udziałem w wieczności. Radujcie się nie z tego, że demony są wam podległe, a radujcie się z tego, że imiona wasze są w niebie zapisane. I bracia i siostry, chciałem teraz powiedzieć coś też tak bardzo ważnego dla mojego serca, ponieważ w liście do Filipian jest takie ciekawe słowo pokazane. Mowa jest o osobach, których niewątpliwie imię było zapisane w Księdze Życia, a czegoś w ich życiu zabrakło. Oni byli ludźmi gorliwymi. Oni mieli w pewnym sensie może poukładane to życie z Panem i tą służbę z Bogiem. Ale czegoś zabrakło między wierzącymi. I Paweł apostoł mówi tak w 4 rozdziale listu do Filipian. Przeto bracia moi umiłowani i pożądani radości, korono moja, trwajcie w Panu umiłowani. Upominam Ewodię i upominam Syntychę, aby były jednomyślne w Panu. Proszę także Ciebie, wierny mój towarzyszu, zajmij się nimi. Wszak one dla Ewangelii razem ze mną walczyły wespół z Klemensem, z innymi współpracownikami moimi, których imiona są w Księdze Żywota. I bracia i siostry, to co bardzo ciążyło na sercu Pawła, to to. On się z wielu rzeczy potrafił cieszyć i cieszyć się ze zborów, cieszyć się z tego, co wierzący przeżywali, ale najbardziej, właściwie jakby często mógł powiedzieć, dopełnijcie radości mojej, ona już jest, ale czegoś jeszcze w tej radości brakuje. Jakiejś pełni brakuje. Dopełnijcie tej radości i bądźcie jednej myśli. Nie kierujcie się kłótliwością, nie kierujcie się zazdrością, ale bądźcie jednej myśli. I bracia i siostry, ja chcę też powiedzieć, że i ja nie zawsze zrobiłem, wykazałem starania o to, żeby w Kościele i nawet naszym ewangelicznych chrześcijan, powiem to tak, jak jest. Z tej strony mogę sobie też i dużo powiedzieć. Mirku, czy zrobiłeś wszystko, żeby być tej jednej myśli z innymi wierzącymi? Czy czasami nie uważałeś, jak jest napisane, niechaj każdy baczy nie tylko na to, co jego, lecz i na to, co cudze? Czy nie było też w moim życiu tak, że często bardziej myślałem, że ja mam rację, że racja jest tylko po mojej stronie, albo że ja zawsze muszę mieć rację. I to tak jest wygodnie, bracia i siostry. Paweł apostoł w liście do Efezjan też mówi, napominam was, ja więzień w Panu, abyście postępowali, jak przystoi na powołanie wasze, z wszelką pokorą, z łagodnością, z cierpliwością, znosząc jedni drugich w miłości, starając się zachować jedność ducha w spójni i pokoju. Bracia i siostry, jeśli mówimy, że nasze imiona są zapisane w niebie, służymy Panu, jesteśmy gorliwi dla Pana, ale na polu naszej jednomyślności, ja nie mówię jedności takiej fałszywej, jak to się rozumie, wszystkimi, z każdym, ale z wierzącymi braćmi i siostrami, przy może czasami różnorodności różnych zdań, opinii. Czy my zrobiliśmy wszystko, żeby wykazać się pokorą, cierpliwością, łagodnością? Wiecie, takie mi przychodzi jeszcze pewne przeżycie. Moja żona kiedyś ubolewała nad swoim brzuchem. Bardzo ją coś bolało w brzuchu. To jest taki może banalny przykład. Nie myślcie sobie, nie powtarzajcie nawet tego, bo to jest taki dla mnie, ale wam to powiem, bo ono mnie osobiście czegoś nauczyło. I ja, ona się chciała mi pożalić, że ją boli brzuch. A ja mówię, no dobrze, boli. No i tak, wiecie, powiedziałem, że boli, ale czegoś widocznie zabrakło w tym. Minęło 2 albo 3 dni, jak mnie strasznie zaczął boleć brzuch. A jeszcze wcześniej ona powiedziała mi, Mirku, ja ci nie życzę, żeby cię tak bolał brzuch. Minęło 2 albo 3 dni, wiecie, jak mnie rąbnął brzuch. Jak mnie zaczęło boleć i wiecie, co się stało? Ja nie wiedziałem nawet, że ja mam kamień w nerce. Uaktywnił mi się kamień. Zszedł mi gdzieś tu niżej i ja nie mogę, mówię sobie, tam wezmę przeciwbólowa, tu jedna, druga, trzecia, tu się zmaga ten ból, ja sobie nie mogę poradzić. W końcu mówi, żona mówi, no Mirku, no musisz jechać na izbę przyjęć. No pojechałem na izbę przyjęć, zrobił mi badanie i zostawili mnie w szpitalu, bo się okazało, że mam kamień w nerce, chcieli mnie poobserwować. Wieczorem przychodzi do mnie SMS. Moja żona wysłała mi SMS-a. Ja sobie pomyślałem, że to będzie taki pocieszający SMS. No ona mi wysłała taki SMS. Poczekajcie, ja wam to przeczytam. To jest zapisane. Zaraz. To znajdę. Nie. Moment. Nie chciałbym to skopać. Po prostu jakoś tak przeczytam wam jak. No gdzieś to będzie na pewno tutaj. O. Mówi, przeczytaj sobie tam, zaznaczyła mi to słowo i jest napisane tak. A jednak nie wzywałeś mnie, Jakubie, ani z powodu mnie nie się nie trudziłeś, Izraelu. Nie ofiarowałeś mi owiec za całopalenie, ani nie uczciłeś mnie krwawymi ofiarami. Nie obciążyłem cię ofiarami z pokarmów, ani nie utrudziłem cię ofiarą z kadzidła. Nie kupiłeś mi za pieniądze wonnych rzeczy, ani nasyciłeś mnie płaszczem swoich krwawych ofiar, lecz obciążyłeś mnie swoimi grzechami. Utrudziłeś mnie swoimi przewinieniami. Ja, jedynie ja, mogę przez wzgląd na siebie zmazać twoje przestępstwa, a twoich grzechów nie wspomnę. Ja mówię sobie, nie za bardzo to jest pocieszające. Do człowieka, który cierpi w szpitalu, utrudziłeś mnie swoją winą, utrudziłeś mnie swoim grzechem, a jedynie ja, Pan, mogę zmazać twoje przestępstwa. I wiecie, bracia, co tak dotarło do mojego serca, jakiś tam czas upłynął, ale nad tym myślałem, kiedy już potem wyszedłem z tego szpitala, że człowiek może utrudzić Pana Boga wieloma rzeczami. Pan Bóg może się zmęczyć nieraz nami. Wiecie, nam się czasami wydaje, że tak jak te Ewodia i Syntycha pracowały w Panu, służyły Panu, były gorliwe dla Pana, ale wiecie, można utrudzić Pana Boga, zmęczyć, mówiąc tak po ludzku, naszym brakiem jednomyślności. Naszym brakiem pokory, naszym brakiem łagodności, serdeczności wobec siebie. Jak bardzo łatwo jest utrudzić Pana Boga tym. Ja zrozumiałem, że to nie tędy jest droga. Wieloma rzeczami mogę utrudzić Pana. Mogę składać cudowne ofiary Panu Bogu. Pan też powiedział swego czasu do uczonych w piśmie, ale to jest, reprezentanci są każdego z nas. Składacie Panu Bogu ofiary z płynów, z kminku, z kopru. Dajecie 10 z tych rzeczy, a zaniedbujecie w swoim życiu prawa i miłosierdzia. Tamte rzeczy należało czynić. Czy tamtych nie zaniedbywać? Pan Jezus nie powiedział, że składanie 10 jest złą rzeczą teraz. Ta należało nie zaniedbywać, a te należy czynić. Jeżeli raczej wobec was, waszego zboru, ja wiem to najlepiej i wiem, co w mojej duszy jest i chciałbym, żeby Pan to też wiedział i wie. Jeżeli wypowiedziałem słowa, które byłyby rażące waszych serca, obraźliwe, czy w jakiś sposób byście się dowiedzieli, że ja coś o was powiedziałem rażącego, co było spowodowane moją dumą, często moim ego, moją pychą, nie staraniem się o to, żeby rzeczywiście dołożyć tych starań, do tej jednomyślności, to ja was proszę o przebaczenie. Proszę o przebaczenie pastora, proszę o przebaczenie was. I tym właściwie chciałbym zakończyć, bracia i siostry. Życzyć wam w waszym życiu, każdemu z was, Bożego błogosławieństwa, tej radości w Panu, żeby Pan, tak jak dla Jeremiasza, dla Izajasza, był radością, był mocą, był siłą. Pamiętajcie, Bóg się na nas gniewał, ale jak Izajasz mówi, że gniew twój ustał i pocieszyłeś mnie. Bardzo się gniewałeś na mnie, ale pocieszyłeś mnie, rozradowałeś mnie. Kiedy przychodzi przebaczenie, łaska dla naszego życia, cieszmy się tym zbawieniem. Patrzmy na Pana Jezusa. Poddawajmy nasze serca Bożemu osądowi, Bożemu zbadaniu. Patrzmy na chwałę Pana Jezusa. Patrzmy też w przyszłości, bo tam Pan dla nas przygotował cudowne miejsce. My dzisiaj możemy powiedzieć też za Abrahamem. On tutaj doznaje pociechy, a ty męki cierpisz. Była to mowa o bogaczu i Łazarzu. Łazarz w swoim życiu doznał wiele zła, wiele cierpienia. I w pewnym sensie i wierzący na tej ziemi mogą doznać hańby, wzgardy, wiele złego mogą doświadczyć, ale jest pociecha, jest radość, że zbawieni, których imiona są zapisane w niebie, którzy badają swoje serca, którzy trwają w bojaźni Bożej, będą tam w wieczności z Panem przeżywać wieczne pocieszenie. To się dokona już po naszej śmierci, kiedy nasze ciała pójdą do grobu, ale nasz duch będzie zachwycony u Pana. Będziemy tam oczekiwać na Jego przyjście. A to też jest naszą wielką radością, że bez względu na to, czy wcześniej odejdziemy, czy prędzej Pan Jezus przyjdzie, to będziemy razem z Nim. I pocieszajcie się, bracia, tymi słowami. I bez patrzenia w przyszłość, bez patrzenia na wspólną nadzieję, jaką Pan nam dał, jest jedna nadzieja dla wszystkich wierzących. Nie będziemy mogli przetrwać trudnych dni na tej ziemi. Niech Bóg pokaże nad nami łaskę.